Magazyn morski w Radiu Gdańsk.
Kłaniam się, Anna Rembas. Zanieczyszczenie Morza Bałtyckiego materiałami niebezpiecznymi było tematem odbywającego się w Gdyni kilkanaście dni temu wyjazdowego posiedzenia Senackiej Komisji Nadzwyczajnej do spraw klimatu. Komisja wezwała polski rząd do pilnego zajęcia się sprawą niebezpiecznych materiałów z dna Bałtyku. I tym tematem zajmę się dziś w magazynie morskim, ale zaczniemy od wizyty w studio kapitana Piotra Tarnackiego, bo Energa 77 Racing, mistrzem świata w klasie mikro. Piotr Tarnacki ze swoim teamem zwyciężył w 5 z 8 wyścigów. To 10. tytuł mistrza świata w jego żeglarskiej karierze. A jak ta kariera się rozpoczęła, panie Piotrze? I w jakim wieku zaczynał pan żeglować?
Ja mam taką dosyć ciekawą historię, ponieważ wszyscy wiedzą, miłośnicy żeglarstwa, że jesteśmy rodziną całą żeglarską, bo tata jest jednym z nielicznych osób, które startowały w regatach wokółziemskich załogowych ówczesnych Whitbread Round the World, czyli późniejszych Volvo Ocean Race. Mój brat jest zawodowym żeglarzem, mistrzem świata i mistrzem Europy w match racingu i żegluje na dużych jachtach. Jest związany z tym biznesem żeglarskim od lat.
Przemysław.
Razem z młodszym Bolesławem też pracują razem i w tej branży. Także my jakby tak nie mieliśmy zbytnio wyjścia, to powiem tak szybciutko na skróty.
Ale to tata chyba był
tata
można
oczywiście
powiedzieć założycielem tego klanu żeglarskiego Tarnackich.
Tak, tata był pomysłodawcą, a wykonawcą technicznym już później była mama. Aha. Bo o tym pamiętajmy, że mama poświęciła swoje całe życie na to, żeby nas w tym żeglarstwie, w tym sporcie wychować. To mama zrezygnowała z własnych ambicji, z własnych planów, a poświęciła cały czas, który miała dla nas.
Także warto było, bo teraz jak patrzę na wasze osiągnięcia i, że tak powiem, na to, co robicie i pan, i brat, i bracia, i pewnie jeszcze trzecie pokolenie też, bo młodszy też już chyba pan Stanisław, tak?
Stanisław, Przemka syn. Stara się żeglować, nie żegluje sportowo, ale gdzieś tam zawsze jest przy tacie. Moja córka akurat z żeglarstwem sportowym nie ma zbytnio dużo wspólnego, ale to też dlatego, że ja też nie chciałem, żeby była w tym rygorze takim sportowym. Myślę, że dziewczynka może swoje pasje inne rozwijać. Jeździ konno i to mnie cieszy, bo to też jest piękny sport z piękną etykietą.
Ale cieszę się, że pan nie zapomina o mamie, która musiała zrezygnować ze swoich ambicji, żeby tych żeglarzy właśnie, najpierw małych, potem młodych, a potem mistrzów w jakiś sposób skupiać.
No mama do dzisiaj jest naszym największym kibicem. Właśnie. I czasami aż się śmieję, że jest social media ninja, bo jest pierwsza zawsze w lajkowaniu, w opisywaniu i jak wrzucam jakiś post, bo to też jest mój obowiązek, to komunikować, to wiem, że pierwsza i tak będzie mama.
Kiedy pan się dowiedział, że tata był właśnie, brał udział, był uczestnikiem tych prestiżowych wokółziemskich regat w 1973 chyba?
73-4,
to są te obecnie Volvo, a wtedy Whitbread.
Tak, u nas jakby w domu było to powszechne, bo w domu zawsze stał model Kopernikusa, jak tu na którym tata żeglował wokół globu. Dzisiaj ten model stoi u Przemka w klubie w Gdyni. Więc jakby ta kultura i taty osiągnięcia były zawsze obecne. A tak naprawdę ja poczułem to żeglarstwo pierwszy raz, jak byliśmy na Seszelach, gdzie wyjechaliśmy, miałem 3 lata. To też ciekawa historia wiąże się z tym, że skąd 77 Racing, czyli nasz team, nasz klub, który dzisiaj egzystuje właśnie na twierdzy Wisłoście. Pamiętam, jak dziś dostaliśmy od ojca na Seszelach, z Polski przyjechał optymist ze stoczni Konrada ówczesnej w skrzyni i na żaglu była 7. I tak powstała właśnie gra liczb, że ta 7, ja zawsze żeglowałem na optymiście, który miał 7, potem były łódki, które miały 7-7 albo 4-7.
No musiała zostać już
tak,
w jakiś sposób.
Tak, i została. Wpisana, ja tak? Zawsze mówiłem, że to jest 7, to jest jedno, to jest szczęście, a jak my potrzebujemy więcej niż tą jedną siódemkę, czyli więcej szczęścia, no to niech będzie 7-7. I tak zostało. I do dzisiaj żeglujemy na jachtach, mamy zawsze Pol 7-7.
A proszę jeszcze wrócić do tych Seszeli. 3 lata i co potem? Przyjechał ten jacht i jak to potem długo tam
Optymist pan był? Chyba tam został. Aha. I potem wróciliśmy znowu po 8 miesiącach znowu na Seszele. Ja tam chodziłem do szkoły, Przemek też chodził do szkoły.
Mówicie w tym języku troszkę?
Kiedyś mówiliśmy ten dialekt taki francuski, ale jakby jak się nie używa tego, to zanika. Jak jedziemy na Seszele, a jeździmy, to nie ukrywam, że po 2-3 tygodniach już rozumiem, o co chodzi i potrafimy proste konstrukcje zdań złożyć. Także no, kreolski język był naszym głównym językiem, jeżeli chodzi o szkołę. Tej szkoły jakby zawsze było to żeglarstwo, bo szkoła była nad wodą, dom mieliśmy nad wodą, więc ja pamiętam jak dziś, jak po szkole, czy w sobotę, czy w niedzielę ten optymizm był spychany z plaży i żeglowaliśmy, no to trudno było, by robić co innego, jeżeli te żeglarstwo jest od trzeciego roku życia.
To już teraz wszystko rozumiem, skąd te początki i że trudno było no, nie żeglować, będąc właśnie tam. Ale podejrzewam, że gdyby nawet pan był tutaj w Gdańsku, w Sopocie, gdybyście nie musieli wyjeżdżać, nie wyjeżdżali wtedy, to też by pan to robił.
Tak, bo zrobiliśmy bardzo, tata nas zapisał do klubu w Gdyni.
Jak wróciliście?
Tak, do klubu Stal Gdynia, gdzie spotkałem pierwszego mojego trenera Marka Krefta. I zacząłem żeglować na Optymiście i już w drugim roku startowałem na regatach. No i tak do dzisiaj, 36 sezonów, 36 sezon żegluję.
Zawodowo? To już tak można
zawodowo
powiedzieć?
Zawodowo można powiedzieć, że 20 lat, kiedy no wiadomo, na początku sponsorem największym to byli rodzice, a nie będę ukrywał, że bez sprzętu też by nie było wyników, a nigdy nam niczego nie brakowało, jeżeli chodzi o sprzęt, więc to jest też bardzo ważne, że mieliśmy możliwość rozwoju, a było nas 3. Pamiętajmy, że to nie była jedna łódka, tylko były 2 łódki i 1 deska, bo najmłodszy pływał na desce.
Pasuje panu ta mała łódka, bo to jest klasa mikro. Akurat tak. Nie zainteresował się pan innymi. Pana brat troszkę większy.
Tak, ja żegluję też na J70.
No mam, właśnie, tam macie plany też.
Bazę, mamy taką bazę w Barcelonie, gdzie spędzamy teraz też od października, będziemy do końca kwietnia. Startowali co miesiąc w Winter Series, regatach Pucharu Świata.
A co to za jednostka jest?
J70 to jest 7 metrów z kawałkiem. Bardzo najpopularniejsza klasa na świecie. Najwięcej jachtów One Design, czyli wszystkie są takie same wyprodukowane. To są te same łódki, które posiadamy w Akademii, więc młodzież żegluje na najlepszych łódkach, które można sobie wyobrazić.
A czemu Barcelona?
Ciepło. No tak. Winter Series, które jest najlepiej obsadzone, jeżeli chodzi o zawodników. A po drugie, teraz też bardzo się cieszę, bo za 3 lata odbędzie się tam Puchar Ameryki. I my tam też będziemy oczywiście oglądać, bo nie będziemy startować, ale będziemy oglądać, będziemy częścią tego na pewno wydarzenia, bo jest to święto dla każdego żeglarza.
Poświęcił pan swoje życie żeglarstwu, tak jak ojciec, tak jak brat. To już jest nawet nie zawód, to jest miłość, pasja, to jest druga pana natura. Pan już bez tego pewnie nie będzie i to tak będzie wyglądało pewnie w pana życiu, pewnie będzie więcej tych sukcesów, czego życzę.
Dziękuję.
Rozwoju, akademii, różnego rodzaju projektów, bo pan też nie jest człowiekiem, który na 2-3 poprzestaje, podejrzewam.
Mam w głowie projekt, który będziemy dalej realizować na bazie akademii większego jachtu, także...
Jasne. A ja naprawdę wybiorę się do tej twierdzy. Teraz PKE, Polski Klub Morski
stulecie
obchodził,
tak.
I właśnie naprzeciwko chyba się znajdujecie,
tak,
prawda?
Tak,
no
tak,
więc
tak.
Może to będzie okazja, żeby połączyć te dwie rzeczy, chociaż to już zupełnie inne epoki i inne żeglowanie.
Tak, ale na rynku, powiedzmy, tym żeglarskim muszą być różne też kluby, te sportowe, te, które niosą na barkach tradycje.
Historię,
to jest pierwszy klub.
Przedwojenny.
Dokładnie, stulecie jednak zobowiązuje. My realizujemy, walczymy o naszą jakby taką niezależność, takie DNA stworzyć w 7-7 to na bazie naszych sukcesów, ale też tej akademii, bo ja już się cieszę, bo 2 zawodników z zeszłorocznej akademii żegluje w teamach profesjonalnych i cieszę się, bo mam świadomość, że chociaż trochę pomogłem w tym, że oni się tam znaleźli i dałem swojego doświadczenia i swojej wiedzy do tego, żeby oni też mentalnie byli przygotowani do, bo jest to ciężka praca. My wszyscy widzimy tą wisienkę, kiedy wracamy z regat, kiedy wygrywamy, ale też są dni, kiedy przegrywamy.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Było mi bardzo miło i kłaniam się. Do usłyszenia.
Pozdrawiam, dziękuję.
Magazyn Morski w Radiu Gdańsk.
Czy broń chemiczna na dnie Bałtyku, czyli tak zwana tykająca bomba dla wszystkich państw regionu, naprawdę zagraża mieszkańcom żyjącym nad morzem? Jaki poziom zanieczyszczenia Bałtyku wpływa na czystość plaż i kąpielisk? Czy zagrożenia środowiskowe powodowane przez zatopioną w Bałtyku amunicję przedstawione kilka dni temu przez profesora Jacka Bełdowskiego z Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk już powinny nas niepokoić? Oto opinie, które zebrałam w tej sprawie, a temat wrócił po wizycie Senackiej Komisji do Spraw Klimatu, która ostatnimi czasy spotkała się w Gdyni i wezwała rząd oraz organy administracji morskiej do wypracowania strategii i pilnego wdrożenia działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym właśnie z zalegania tych materiałów niebezpiecznych. Dużo tych wniosków po senackiej wizycie w Gdyni i tych zachęt, ale tematem zajmuję się w sumie już od 20 lat i na razie nie przypominam sobie, żeby z dna Bałtyku wydobyto choć jeden zatopiony wrak w czasie II wojny światowej lub jedną beczkę amunicji. Posłuchajmy więc, co mówią na ten temat eksperci.
Krzysztof Paturej, prezes Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego. Ja myślę, że najważniejsze aspekty są dwa. Ochrony zdrowia i środowiska. Aspekt bezpieczeństwa jest dzisiaj nieistotny. To nie jest broń chemiczna. To nie ma żadnego znaczenia militarnego. Natomiast utrzymywanie tego tematu jako tematu bezpieczeństwa miało jeden cel. Nic nie robienie. Przede wszystkim wprowadzić stały monitoring tych obszarów. Stały z wykorzystaniem najlepszej aparatury i oczywiście reagowania w sytuacjach zagrożenia, czyli po prostu usuwania tych niebezpiecznych odpadów tam, gdzie to jest możliwe. Wymaga to oczywiście procesu, ale jest to w pełni realne.
Wymaga procesu, ale i też pieniędzy, bo to jest niezwykle drogie i pewnie w ten sposób też państwa się tłumaczą, dlaczego tego nie robią.
Oczywiście jest to problem również kosztowny, ale jeśli potrafimy wydawać pieniądze na szereg wiele wymiarów również w ramach Unii Europejskiej na tworzenie gospodarki, która jest oparta na środowisku, na czystym środowisku, to nie możemy sobie wyobrazić, że również działalność morska nie będzie takim obszarem. I wydaje mi się, że naszym zadaniem, również naszej dyplomacji i Polski, jest również wprowadzenie tego tematu w obszar zagadnień Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej w zakresie klimatu. To jest kluczowy temat.
Tak, czy ten temat się przebija, nie wiem, na arenie międzynarodowej, w Unii Europejskiej? Czy jest to temat pierwszy, drugi, trzeci, czy dopiero siódmy na przykład?
I ten temat oczywiście nigdy nie był tematem wiodącym, dlatego że wiodące państwa Unii Europejskiej blokowały nadawanie temu tematowi dużej rangi z oczywistych względów. No przecież wiemy, kto tę broń tam stapiał. To nie Polska, czy nawet najbliżsi nasi sąsiedzi. No, niestety, ale wydaje mi się, że czy to jest temat pierwszy, drugi czy trzeci, proszę mi wierzyć, to nie ma wielkiego znaczenia. Chodzi o to, żeby nadano temu tematowi rangę realnego wymiaru. To musi być temat, który się zajmuje zarówno Unia Europejska, zajmują się rządy, zajmuje się społeczeństwo. I to jest moja teza, że to jest tego typu wymagany, tak zwany multi-stakeholder, czyli praktycznie zaangażowanie wszystkich interesariuszy, bo działalność gospodarcza dzisiaj to nie jest działalność państwa, to jest działalność firm. To musi być działalność prywatno-państwowa.
Magazyn Morski w Radiu Gdańsk.
Profesor Jacek Bełdowski, Instytut Oceanologii PAN, kierownik pracowni współczesnych zagrożeń ekosystemów morskich. Wydaje mi się, że nie ma jeszcze takich perspektyw natychmiastowych działań, ale to i dobrze, ponieważ nie uważam, żebyśmy byli przygotowani do jakichś działań gwałtownych, ale wydaje się, że ten proces nabiera rozpędu i nabiera struktury. Wydaje się, że zarówno ci, którzy podejmują decyzje, czyli politycy, agendy rządowe i innego rodzaju decydenci, zaczynają widzieć, w jakim kierunku trzeba pójść, zaczynają widzieć, jakie są kolejne kroki do podjęcia, a te kroki to kategoryzacja ryzyka, współpraca międzynarodowa i testowanie technologii, ponieważ jest ona moim zdaniem na wystarczającym stopniu rozwoju, żeby ją zastosować, tylko nie jesteśmy jej w stanie zastosować bez odpowiednich testów. Także jest to takie ostrożne podejście, ale jest to podejście konsekwentne, a tego nie widzieliśmy przez długie lata, żeby do tego podchodzić w sposób konsekwentny. Były różnego rodzaju akcje, ale były one chwilowe, natomiast tutaj wygląda, jakby to powoli, ale nabierało rozpędu. Ostatnio zastanawialiśmy się nad konsekwencjami tego, co by się stało, gdyby nie robić nic. To jest oczywiście prawdopodobny lub możliwy spadek połowów. To jest być może mniejsza liczba turystów. To jest również opóźnienie lub przeszkody w inwestycjach offshore.
I czyli farmy wiatrowych.
Farm wiatrowych, wydobycia ropy i gazu, bo i takie rzeczy mamy na Bałtyku, tak, czy kabli rurociągów. I to są zupełnie inne pieniądze. Nasi koledzy z Niemiec sprawdzili, ile wynosi przychód z turystów, obrót przemysłu turystycznego w samym landzie Schleswig-Holstein na Wybrzeżu Bałtyckim. To jest prawie 5 miliardów euro rocznie. Więc tutaj
są większe pieniądze.
Tak, więc potencjalne koszty, jeżeli scenariusz poszedłby w stronę naprawdę dużych wycieków i dużego zagrożenia, dużej katastrofy dla Bałtyku, to są nieporównywalne koszty w porównaniu do tego, co trzeba by wydać, żeby ten problem usunąć, zwłaszcza, że być może te akcje będą tylko dotyczyć części z tej zatopionej amunicji, a nie jej całości.
To bezpieczeństwo dzisiaj jest bardziej zagrożone niż 20 lat temu? Pan widzi jakąś różnicę? Czy to ocalanie Bałtyku dla przyszłych pokoleń jest trudniejsze dzisiaj?
Na pewno mamy więcej ekonomii morskiej i na pewno mamy więcej potencjalnych zagrożeń związanych z działalnością człowieka na morzu, więc tutaj jest zagrożenie, natomiast to jest zagrożenie bardziej dla ekosystemu niż dla ludzi. Stężenia, bo to się faktycznie bioakumuluje, które widzimy w rybach, są tak niskie, że jeżeli to się będzie rozstrzelniać w tym tempie jak do tej pory, to my tego nawet nie zauważymy. Moglibyśmy sobie jeść codziennie kilogramy ryb i nic by nam się nie stało. Natomiast być może nie będzie tych ryb, które będziemy chcieli jeść, ponieważ wpływ na ekosystem jako taki jest jak najbardziej realny. To są rzeczy rakotwórcze, to są rzeczy genotoksyczne, więc w tym momencie może to prowadzić albo do chorób ryb czy innych organizmów morskich, albo do ich mniejszego sukcesu reprodukcyjnego, ponieważ ma to silny wpływ na larwy ryb. One się po prostu nie rozwiną.
Dziś to już wszystko. Kłaniamy się. Anna Rębas i realizator audycji Stefan Kotiuk.
Magazyn Morski w Radiu Gdańsk.